przeciw przemocy.
W tym odcinku porozmawiamy o powrocie do szkoły i o odczuciach dzieci i młodzieży. Jakub Litwin, psycholog z Centrum Pomocy Dzieciom w Rzeszowie. Powrót do szkoły z reguły powinien być miłym wydarzeniem dla dzieci i młodzieży. To nie tylko miejsce, w którym zdobywa się wiedzę, ale także spotyka się z rówieśnikami, nawiązuje się nowe znajomości. Niestety, mimo że szkoła powinna być takim bezpiecznym miejscem, to okazuje się, że dla wielu dzieci i dla wielu nastolatków powrót do niej to niestety trauma. To też duże wyzwanie. To też powrót do środowiska przemocowego. Czy my dorośli zdajemy sobie z tego sprawę, że tak to może właśnie wyglądać z perspektywy dzieci, z perspektywy ludzi młodych?
W moim poczuciu rozmów z właśnie rodzicami, dorosłymi, którzy albo mają swoje dzieci, albo gdzieś tam wśród rodziny znajomych, mam poczucie, że nie. Nie do końca zdajemy sobie sprawę, a w wielu sytuacjach w ogóle sobie nie zdajemy sprawy, jaka jest skala przemocy rówieśniczej i przemocy w szkołach, do których nasze dzieci chodzą. Statystyki najnowsze pokazują, że tej przemocy rówieśniczej jest najwięcej. Jest to przemoc najczęściej psychiczna, również zdarza się przemoc fizyczna. Więc te dzieciaki, które teraz przeżywają, oczywiście nie wszyscy ubolewają nad powrotem do szkoły, niektórzy się z tego cieszą. Natomiast dzieciaki, które przeżywają trud powrotu do szkoły, do środowiska, z którego z poczuciem ulgi w czerwcu wyszły, mają naprawdę dużo trudności, a te trudności są potęgowane tym, że często nie mają wsparcia, czy to ze strony rodziców, czy ze strony bliskich, czy czasami też się zdarza, że ze strony kadry, która jest w danej szkole i nie zawsze wszystko widzi, bo nie jest w stanie wszystkiego rozpoznać.
My dorośli często bagatelizujemy to, że dzieci nam mówią, że nie chcą wrócić do szkoły, bo tam ich spotyka coś, co nie powinno tam być, a my po prostu mówimy, nie, przesadzasz, daj spokój, na pewno to tak nie wygląda.
Często bagatelizujemy, natomiast nie zawsze ze złych intencji, ponieważ mamy takie poczucie, że no pewnie, wakacje były, była laba, była ulga, nie było obowiązków, nie było szkoły, no to wiadomo, że teraz musi nie chce. I coś wymyśla, znalazł jakiś powód, więc czasami ciężko jest nam po prostu zaufać w to, co dziecko mówi i usłyszeć wprost, jak mówi o tym, że doświadcza czegoś nieprzyjemnego, no to uznać, że może faktycznie doświadcza czegoś nieprzyjemnego, a nie wynika to z lenistwa, z niechęci, z jakiegoś innego powodu, który sprawia, że to dziecko nie chce iść do szkoły.
Ale często też pokutuje taki stereotyp. A w mojej szkole to było tak, tak rozwiązywaliśmy te spory rówieśnicze, ty przesadzasz, jesteś za wrażliwy, może skup się na nauce, a mniejszą wagę przywiązuj do tego, jak wyglądają twoje relacje z rówieśnikami. Tak nie powinniśmy mówić my dorośli do dziecka, które no, ma różne obawy związane z powrotem do szkoły.
Nie powinniśmy tak mówić do dziecka, chociażby z tego powodu, że wtedy podważamy to, co dziecko mówi i mówimy innymi słowy, ściemniasz, nie wierzę ci, idź, poradzisz sobie. Druga sprawa jest taka, że kiedy my chodziliśmy do szkoły, czy jeszcze nasi rodzice chodzili do szkoły, to były inne trudności, inne problemy, inaczej rozwiązywane. Aktualnie te problemy wyglądają trochę inaczej i ta przemoc, która się pojawia w szkołach, rówieśnicza, nie jest takim oczywistym, jasnym i klarownym zjawiskiem, tylko jest bardzo często ukryta, pochowana, maskowana.
Ma takie wyrafinowane niestety oblicze.
Dokładnie. Mamy przecież to, czego nie było jeszcze kilkanaście lat temu, środki masowego przekazu w internecie, tak bardzo rozpowszechnione i ten tak już wałkowany temat hejtu na przykład w internecie, który jest trochę tak jakby upraszczany i tak wszyscy o tym mówią, że to jest takie już masło maślane się robi, a to jest bardzo poważna sprawa, która doprowadza do wielu kryzysów psychicznych, kryzysów nawet suicydalnych, gdzie młodzi ludzie nie radzą sobie z tą oceną i z tą przemocą, bo nieraz jest tak, i to wiemy z gabinetów i chociażby z naszego Centrum Pomocy Dzieciom, że ta przemoc psychiczna, czy to ze strony dorosłych, czy to ze strony rówieśników, potrafi doprowadzać młode osoby do takiego stanu emocjonalnego, w którym ma się poczucie, że albo skończę ze sobą i przerwę to, albo nie wytrzymam.
Jak my, dorośli, powinniśmy uważnie patrzeć na to, co dzieje się z naszymi dziećmi i jak powinniśmy pomagać, bo to przecież rola dorosłych, żeby być czujnym dorosłym, który widzi problemy dziecka, nastolatka.
To przede wszystkim słuchać tego, co dzieci mówią do nas. Ale żeby słuchać, to trzeba mieć czas na to słuchanie. A jak mam dużo obowiązków, pracę, kilkoro dzieci do zaopiekowania, po odwożenie ich na różne zajęcia dodatkowe i tak dalej, tego czasu może brakować. 10-15 minut dziennie, 20, to już jest dużo. Jeżeli rodzic jest w stanie poświęcić na aktywne słuchanie, to znaczy, że nie tylko słyszę, potakuję, mówię, że no dobra, wiem, okej, okay, no to ciężko ci na pewno, ale dasz sobie radę, jestem tu dla ciebie, ale aktywne to znaczy, że ja przynajmniej troszeczkę, używając moich zasobów, jestem w stanie się wczuć w buty tego dziecka i poczuć, co ono mówi do mnie, co za tym stoi i znając swoje dziecko, spróbować się domyślić, co może dalej być z nim i żeby to jakoś ubiec i zapobiec temu. Czyli rozmowa i słuchanie i bycie, żeby to dziecko, czy ono ma 6 lat, 10, czy ono ma 15 lat, czuło, że jak ja mówię do mamy, czy mówię do taty,
to ona
czy
mnie
mówię
słucha.
Do cioci zastępczej, to ona mnie słucha. I że autentycznie jak ja powiem, to nie będzie to zlane, tylko że będę wysłuchany. Jeżeli chodzi o na przykład nauczycieli, pedagogów w szkole, jest to zadanie trudne, zwłaszcza w takich szkołach, klasach, oddziałach, gdzie jest dużo dzieci, wyłapać. Dlatego tak ważna jest wrażliwość u pedagogów, u nauczycieli, wrażliwość i też pewnie wynikająca z ich wieloletniego doświadczenia, jeżeli ktoś ma dużo, umiejętność wyłapania słów kluczy, które będą dla nas takim światłem ostrzegawczym, że oho, coś tam się może dziać, żeby ten nauczyciel miał na to w ogóle siły i chęci.
Kiedyś usłyszałam od swojej przyjaciółki, która jest nauczycielką w szkole podstawowej, że wychodzi z takiego założenia, że dziecko przychodzi do szkoły z dwoma plecakami. W jednym plecaku ma podręczniki i zeszyty, a w drugim plecaku przynosi emocje i to, co się dzieje w domu i na to dziecko trzeba patrzeć właśnie z perspektywy tych dwóch plecaków i nigdy nie można doprowadzać do takiej sytuacji, że któryś z tych plecaków jest nieważny.
Tak powinno wyglądać to podejście, to jest takie podejście
trochę idealistyczne.
Książkowe, idealistyczne. To jest taki stan idealny, jeżeli by tak było w każdej szkole i u każdego nauczyciela, to by było super. Wiemy, że realność jest taka, że no nie każdy jest w stanie, nie każdy ma też zasoby na to, żeby brać pod uwagę ten plecak domowy, czyli ten cały bagaż doświadczeń, emocji, wydarzeń, które są w domu. No, domy są różne, doskonale o tym wiemy. I przecież nie jest tak, że przekraczając próg szkoły ja nagle wszystko zostawiam i jestem po prostu tylko uczniem. Nie? Ja zawsze jestem też Kasią, Rafałem, Zosią, która wychodzi z jakiegoś domu, która ma jakichś rodziców, która czegoś doświadczyła wieczorem albo czegoś jej zabrakło i ja z tym jestem w szkole.
Ale jest jeszcze druga strona medalu. Z jednej strony są rodzice, którzy być może chcieliby rozmawiać, ale jest też dziecko, które mówi: daj mi spokój, nie chcę rozmawiać. Czy pozwolić takiemu dziecku dojrzeć do tego, że ono przyjdzie do nas i chce rozmawiać o tym, co dzieje się w szkole, czy też podpytywać? Jest taki sprawdzony sposób na to, żeby jednak poznać to, co się dzieje z tym dzieckiem i co się dzieje w szkole?
To zależy, bo jak dziecko nam mówi: nie chcę rozmawiać, daj mi spokój, to z czegoś to wynika i to się zebrało w czasie i jest wynikiem różnych zależności, bo jeżeli wcześniej było tak, że dziecko chciało rozmawiać, a my z nim nie chcieliśmy, to ono nam powie: daj mi spokój, teraz to ja już nie chcę. Jeżeli jest tak, że dziecko jest zastraszone przez rówieśników i ma powiedziane: jak tylko ktoś się dowie o tym, że my od ciebie bierzemy 5 zł co drugi dzień, to zobaczysz, masz przechlapane, a twoje młodsze rodzeństwo będzie zgnębione, to ja też powiem: daj mi spokój, nie chcę rozmawiać. Może być też tak, że dziecko, nastolatek ma jakieś początki stanów depresyjnych czy około depresyjnych, po prostu nie chce rozmawiać. I tutaj jest zadanie rodzica, żeby znając swoje dziecko, tylko no właśnie, trzeba znać swoje dziecko, wiedzieć, jakie ma zwyczaje, jakie jest z reguły.
I próbować do niego dotrzeć.
I próbować dotrzeć, bo jednego wieczoru będzie tak, że widzę, że on jest wykończony, ja odpuszczam, ale jak widzę na drugi dzień, siedzimy razem i ja widzę, że taki moment, że on coś sam do mnie zagadnął, ja wracam do tamtego i go podpytuję z powrotem. Więc to jest kwestia wrażliwości, wyczucia, otwartości na te nasze dzieci i słuchania ich, obserwowania, bo dziecko no nie tylko nam coś powie albo nie powie, no ale ono całym sobą, mową niewerbalną, nam będzie dawało różne znaki. Będziemy widzieć, że ono jest jakieś zaniedbane, może jakoś się inaczej ubiera, może przestało jeść to, co lubi do tej pory, może nie chce gdzieś chodzić, gdzie zawsze chodziliśmy. No to są takie drobne rzeczy, niuanse, ale jak je zbierzemy do całości, to nam się robi taki obraz: oho, coś tam jest na rzeczy.
Jeżeli już zbierzemy tego, taki obraz tej rzeczywistości szkolnej dziecka, to w jaki sposób możemy mu pomóc, jeżeli coś złego się dzieje? Bo to wynika na przykład z tej rozmowy.
Jeżeli już mamy taki obraz i mamy takie podejrzenia, to na pewno ważne jest zapewnienie dziecka. Nie o tym, że no to my teraz załatwimy tak, że wszystko będzie dobrze, bo nie wiemy, czy będzie dobrze, czy niedobrze. Ale pokazanie dziecku, powiedzenie: słuchaj, ja jestem dorosły, ja ci w tym pomogę, ja biorę sprawy w swoje ręce, chodź, próbujmy razem, pogadajmy. Jak ty byś chciał, żebyśmy pogadali z panią wychowawczynią na początek? Czy może chodźmy do pani pedagog? Czy może ty nie chcesz w szkole, bo nie masz zaufania do osób, które tam są, ale sprawą się trzeba zająć? Może chodźmy gdzieś na zewnątrz.
Chociażby to Centrum Pomocy Dzieciom
na przykład.
W Rzeszowie.
Mamy Centrum Pomocy Dzieciom w Rzeszowie na ulicy Chopina 51. Mamy poradnię psychologiczno-pedagogiczną na ulicy Rejtana. Mamy poradnię zdrowia psychicznego. Jeżeli podejrzewamy o przemoc, to nawet nie trzeba do nas przychodzić osobiście. Można zadzwonić i spytać. Zaniepokojony rodzic, mama, tata. Potrzebuję się skonsultować, bo mam takie rzeczy, widzę. Podejrzewam, że moje dziecko doświadcza przemocy. I my pokierujemy krok po kroku, co zrobić, jak zrobić. Czyli nie zostawać samemu z tym.
Ostatecznością jest ewentualna zmiana szkoły, jeżeli już nic nie da się zrobić.
Najpierw trzeba próbować innych rozwiązań. Zmiana szkoły to jest taka już ostateczność.
Najważniejsze rozmawiać, najważniejsze, żeby rodzic był uważny i też, żeby nie bał się szukać pomocy. Jakub Litwin, psycholog z Centrum Pomocy Dzieciom w Rzeszowie. To tyle w tym wydaniu cyklu Przeciw Przemocy. Na kolejne zapraszam za tydzień.
Przeciw Przemocy.